Rozdział 9. Drepcząc boso po eleganckim drewnianym moście, Tajen doszedł do wniosku, że nowa siedziba buntowników nie mogłaby się bardziej różnić od poprzedniej. Towarzyszyło mu dwóch rebeliantów. Jeden mówił, drugi szedł w milczeniu. Pochodzili z tego samego świata, lecz z różnych krajów. Choć Joy był wysoki i barczysty, a Gevalen niski i szczupły, obaj mieli oliwkowo-brązową skórę pokrytą drobnymi włoskami. Rzeczywiście jest tu ciepło, przyznał Tajen.
Gdybym miał zbudować świątynię, to pewnie wybrałbym jakieś przyjemne miejsce, powiedział gadatliwy Joy. Ani razu nie padało, od kiedy się tu zjawiliśmy. Ale w okolicy jest dużo wody, więc pewnie czasem pada.
Głównie nocami.
Poza tym spodziewałem się bardziej miejskiego krajobrazu, skoro nazywają to miejsce świątynnym miastem.
Tajen zaśmiał się. Ja też.
Świątynia Aei składała się z niskich zabudowań położonych na rozległej połaci terenu. Każdy budynek stał wśród ogrodów i poletek poprzecinanych strumieniami uregulowanymi tak pomysłowo, by zarówno stanowiły źródło wody dla wszystkich domów, jak i wyglądały naturalnie dzięki starannie rozmieszczonej roślinności. W pewnym oddaleniu od kompleksu świątynnego odnosiło się wrażenie, że miasto nie ma zbyt wielu mieszkańców, choć w rzeczywistości roiło się w nim od ludzi. Byli to głównie zwykli śmiertelnicy, od rodzin prowadzących pensjonaty dla pielgrzymów i wyznawców, przez rolników pracujących w polu, po kobiety i mężczyzn zajmujących się dostarczaniem towarów i świadczeniem usług w mieście oraz kapłanów i kapłanki służących w świątyniach. Spędziwszy mnóstwo czasu w szkole magii, Tajen niemal zapomniał, że większość ludzi nie posiada magicznych zdolności. Tutaj magami byli tylko wyżsi rangą kapłani i kapłanki. Pozostali nie posługiwali się magią, korzystali jedynie z magicznych mocy gości. Na szczęście kapłanów i kapłanki Aei pochłaniały sprawy świątyni i nie zwracali uwagi na pielgrzymów, a duchowni pochodzący z innych światów byli tak zajęci odwiedzającymi, których sprowadzili do Aei, że praktycznie nie zauważali nikogo innego. Buntownicy zdołali bezpiecznie rozlokować się po pensjonatach i nie wzbudzali podejrzeń, a wszystko zajęło im zaledwie 8 dni.
Nie widziałem tu miejsca, w którym wszyscy mogliby spotkać się jednocześnie, stwierdził Joy. Czyżby nas, wyznawców, było teraz mniej? Część zmieniła zdanie?
Straciliśmy trochę ludzi, ale i zyskaliśmy nowych.
Tajen spojrzał przelotnie na idącego za nimi młodego człowieka, żeby upewnić się, że nie zniknął. Każdy pensjonat pomieści najwyżej 20 osób, a musieliśmy zająć miejsca, które były dostępne, dlatego rozproszyliśmy się po całym mieście. Przenosimy ludzi, gdy zwalniają się pokoje, tak aby zajmować całe domy, choć podział na małe grupki ma swoje zalety. Joy pokiwał głową. Widać było, że zrozumiał. Duża grupa mogłaby przyciągać uwagę.
Wszyscy przechodzą szkolenie, dodał Tajen, i uczą się rytuałów, które należy znać, gdy odwiedza się główną świątynię.
Joy zmarszczył brwi, ale nie oponował. Gdyby buntownicy nie brali udziału w tych ceremoniach, byłoby oczywiste, że nie są pielgrzymami.
Na czym polegają te rytuały? Zapytał drugi mężczyzna.
Ludzie składają ofiary, modlą się. Gospodarze pensjonatów organizują odczyty. Niektórzy przybywają tu, żeby poprosić o coś Aei albo wysłuchać rad kapłanów i kapłanek. Inni zaś po prostu chcą oczyścić duszę.
Ofiary?
Zapytał Joy, marszcząc czoło na myśl, że mógłby stracić skromne oszczędności na wspieranie religii, której nie jest wyznawcą.
Dzięki tym datkom masz jedzenie, ubranie i dach nad głową.
Joy spojrzał wymownie na ubranie Tajena.
Jeżeli jakość twojego stroju ma o tym świadczyć, to ktoś tu na tym zarabia.
Proszą tylko o tyle, na ile możesz sobie pozwolić, a w zamian otrzymujesz dokładnie to samo, co inni. Wszyscy są tu traktowani jednakowo, bez względu na pochodzenie społeczne. To dlatego, że w obecności Aei wszyscy powinni zachować taką samą pokorę, a przynajmniej stwarzać pozory.
Tajen wzruszył ramionami i spojrzał na proste spodnie i kamizelkę, które mu ofiarowano.
Są całkiem wygodne i nosi je większość pielgrzymów.
Większość? Czyli niektórzy nie noszą.
Jeśli nie noszą, to przestrzegają surowszych zwyczajów związanych z zachowaniem skromności, praktykowanych w ich światach. A to oznacza, że zazwyczaj wyróżniają się spośród pielgrzymów.
Joy ponownie kiwnął głową.
W takim razie to nie dla nas.
Zgadza się, rzekł Tajen. I pamiętajcie, żadnego czytania w myślach. Będę obserwował was obu.
Dotarli do jednopoziomowego budynku z grubej trzciny, wytrzymałej niczym drewno. Głową rodziny tego domu była kobieta zajmująca się właśnie przycinaniem drzewka, którego gałęzie zwisały nad ścieżką. Podniosła wzrok i z uśmiechem lekko się ukłoniła. Tajen zatrzymał się i odpowiedział tym samym gestem, który powtórzyli jego towarzysze, a potem wprowadził obu przybyszów do budynku. Idąc korytarzem prowadzącym przez środek domu, zaglądał przez otwarte drzwi po obu stronach, skinieniem głowy pozdrawiając buntowników. Wyglądali, jakby podziwiali widoki z okna, choć w rzeczywistości obserwowali, czy w pobliżu nie kręci się nikt, kto mógłby podsłuchiwać rozmowy przywódców. Zatrzymał się przy jedynych zamkniętych drzwiach. Zapukał, a z wnętrza odezwał się znajomy głos.
Proszę.
Wszedł do środka. Jira siedziała na niskiej ławce, a długie nogi podwinęła pod siebie. Sprawiała wrażenie spokojnej i zrelaksowanej, zupełnie jakby mieszkała w Aei od wielu tygodni, choć była w świątynnym mieście zaledwie 8 dni i stale przenosiła się z jednego pensjonatu do drugiego, żeby jedynie Tajen wiedział, gdzie jej szukać. Uśmiechnęła się do dwóch rebeliantów i wstała.
To Joy i Gawalen, przedstawił ich Tajen. Pamiętam Joya, ale z Gawalenem nie miałam jeszcze zaszczytu rozmawiać, powiedziała.
Witajcie, bardzo się cieszę, że do nas dołączyliście. Nalała każdemu po szklance wody z dodatkiem cierpkich kwiatków i dłonią wskazała drugą ławkę.
Usiądźcie, odprężcie się. Łatwo nas znaleźliście?
Mężczyźni usiedli.
Trochę pogubiłem się we wskazówkach, przyznał Joy. Ale podejrzewam, że człowiek z karczmy źle je zapamiętał.
Tajen usiadł obok Jiry i w czasie rozmowy obserwował myśli nowicjuszy. Ostatnio to było jego główne zadanie. Jira aż za dobrze zdawała sobie sprawę, że niektórzy buntownicy dysponują większymi od niej zdolnościami magicznymi. Chciała wiedzieć, kto potrafiłby czytać w jej myślach i kto prawdopodobnie by to zrobił, czy to przypadkowo z przyzwyczajenia, czy celowo. Spotkania po 2 lub 3 osoby ułatwiały Tajenowi zadanie. Choć jego obecność zniechęcała do czytania w myślach Jiry, i tak mógł się dowiedzieć, czy dana osoba zrobiłaby to, gdyby go nie było. Zdziwił się, ilu buntowników miało ochotę to uczynić. Większość magów wychowywała się w społecznościach, w których szanowano prywatność, przynajmniej w obrębie własnej czy wyższej klasy. Czytanie w myślach osób z wyższych sfer było zabronione w niemal wszystkich światach. W niektórych było całkowicie zakazane przez prawo, chyba że ktoś wyraziłby zgodę. Taka zasada panowała też w Lifter. Ale z braku jasno określonych wytycznych czy oczekiwań oraz w sytuacji zagrożenia i pod wpływem strachu, niechęć buntowników do łamania zakazów i praw, w których się wychowali, nieco osłabła. I nic dziwnego. Gdyby zastanawiali się, czy zaglądać w cudze umysły, mogliby przegapić istotne ostrzeżenie o ataku. Musieli jednak zdawać sobie sprawę, że czytanie w myślach innych rebeliantów może się okazać równie niebezpieczne, zwłaszcza w kwestii tajnych miejsc i planów, które mógłby poznać wróg. Dzięki wiedzy, kto rozumie i szanuje te zasady, zmniejszyła się grupa rebeliantów uznawanych przez Jirę za najbardziej zaufanych i przydatnych doradców i dowódców. Każdego takiego człowieka chciała postawić na czele grupy słabszych buntowników. Wszelkie tajne informacje, które im przekazywała, nie mogły dotrzeć dalej niż to konieczne. W ten sposób mogli też skutecznie odnajdować zdrajców wśród swoich podopiecznych. Gawalen siedział zasępiony.
Ale gdzie tu można się szkolić? Wszystkie budynki są małe i nie ma tu ani odrobiny prywatności.
Uśmiechnęła się.
Jest pewne miejsce. Tajen was tam zabierze. Tylko tyle mogę wam powiedzieć.
Tajen kiwnął głową, gdy dwaj mężczyźni popatrzyli na niego. Nie wszystko, co było potrzebne w mieście, pochodziło z tych bujnych ogrodów.
Towary przywozili do miasta kupcy, z których wielu było magami. Żeby dostarczać je szybko, przenosili je przez przestrzeń między światami. Na obrzeżach stały magazyny, gdzie odbierano i przechowywano towary przed przetransportowaniem ich do miasta. Jira wynajęła kilka na sesje szkoleniowe. Zanim odejdziecie, Tajen chciałby zadać wam kilka pytań, powiedziała Jira. Obaj ponownie spojrzeli na niego. Joy, byłeś z nami, gdy przenosiliśmy rodziny. Joy przytaknął. Ciebie z nami nie było, Gwalenie. Czy przebywałeś w jaskini w czasie ataku? Młody mężczyzna pobladł i pokiwał głową. Tajen wyczuł u niego wyrzuty sumienia i, co ciekawe, determinację. Gwalen wiedział, że przeżył dzięki szybkiej ucieczce i uważał, że nie powinien czuć się z tym źle, skoro właśnie tak kazano im postąpić. Mimo wszystko oczekiwał nagany za to, że opuścił jaskinię. Przyjrzałeś się dobrze sojusznikom Reina? Spytał Tajen. Gwalen z ulgą przyjął kierunek, w jakim zmierzała rozmowa i przypomniał sobie moment ataku. Kilku, ale nie wszystkim. Ale jednego z nich rozpoznałeś. Gwalen popatrzył Tajenowi w oczy, gdy zorientował się, że ten czyta w jego myślach. Stłumił narastający gniew, zdając sobie sprawę, że przywódcy rebeliantów muszą zachować teraz większą ostrożność. Tak. Keiha regularnie odwiedzał świat, z którego pochodzę. Zacisnął usta. Między innymi przez niego tu jestem. Tajen skinął głową i zwrócił się do Joya. Czy mógłbyś zaczekać w ogrodzie przed domem? Patrzył, jak gadatliwy buntownik wychodzi, a potem znów odwrócił się do Gwalena. Opowiedz mi o wszystkim. Kiedy po pewnym czasie młody mężczyzna oddalił się, Tajen i Jira siedzieli przez chwilę w milczeniu, rozmyślając nad tym, czego się dowiedzieli. No dobrze, w końcu odezwała się Jira. Teraz wiemy o Keihu znacznie więcej. Wygląda na iście czarującego człowieka. Tajen nie uśmiechnął się, słysząc sarkazm w jej głosie. Ciekawe tylko, na ile Gwalen koloryzował, czy dobrał szczegóły i przedstawił je w odpowiednim świetle, żeby pasowały do tego, w co powinniśmy według niego uwierzyć. Jira postukała palcami w swoją szklankę. Wątpię, czy wszystko było wyolbrzymione, a jeśli o nas chodzi, to Keih jest wrogiem, bo służy Reinowi i zabił naszych towarzyszy. Zacisnęła usta. Nasz wróg na pewno ceni swoich sojuszników. Ich strata by go zabolała. Tajen zmarszczył brwi. W czasie tych spotkań z buntownikami dowiedział się, że większość ludzi dołączyła do rebelii w nadziei na pokonanie zarówno zwolenników Reina, jak i jego samego. Kilkoro rebeliantów pochodziło ze światów kontrolowanych lub wykorzystywanych przez jego popleczników. Z ciekawości Tajen zaczął zbierać informacje na temat magów, którzy służyli władcy światów. Zgodzili się na tę służbę, bo o coś go poprosili, czy zawarli z nim układ, jaką mają moc, ile swobody dał im Rein, czego zażądał w zamian. Służyli mu wyłącznie z poczucia obowiązku czy z lojalności, przyjaźnili się ze sobą? Udało mu się poznać imiona 10 magów oraz zdobyć informacje na temat dwójki, której imion jeszcze nie znał. Wcześniej nie spodziewał się, że dzięki tym dociekaniom będzie mógł wskazać Jirze nowych wrogów. Nie pierwszy raz zaczął się zastanawiać nad rosnącymi oczekiwaniami buntowników. Atak wroga uznali za wypowiedzenie wojny. Im bardziej byli zorganizowani, tym byli bezpieczniejsi, ale i bardziej zdeterminowani do walki. Jego szanse na uniknięcie kolejnych ofiar szybko malały. Skoro nie mogę ich odwieść od konfrontacji, to może dzięki sojusznikom Reina nie zaatakują jego samego, pomyślał. Jeśli poniosą porażkę, to może ci, którzy przeżyją, będą na tyle wstrząśnięci, że zmienią opinię o buncie. Zwycięstwo pozbawi ich energii, a może nawet przekona, że to nie Rein, lecz jego zwolennicy stanowią istotę problemu. Jeżeli choćby połowa z opowieści o nich jest prawdziwa, to wielu zasłużyło na nienawiść buntowników. Bez tych najgorszych ludziom żyłoby się lepiej, A jednak zginą kolejni buntownicy, ostrzegł Jire. I to wielu, jeżeli ten sprzymierzeniec Reina jest potężnym magiem.
Przygryzła wargę i upiła łyk wody. Czasami na początku trzeba ponieść straty, żeby na dłuższą metę coś zyskać. A czasami nie trzeba. Czasami początkowa porażka wystarcza, by zabić wiarę w bunt. Poza tym nie jesteśmy gotowi na bitwę. Spojrzała na niego i pokiwała głową.
To prawda. Do tego potrzeba starannych przygotowań. Zbieraj informacje. Musimy poznać wszystkie atuty sojuszników Reina i dowiedzieć się, czy przebywają czasem w miejscach, w których nie mogą liczyć na pomoc towarzyszy albo samego Władcy Światów. Jeśli trzeba będzie zwabić ich w pułapkę, musimy wiedzieć, jakiej przynęty użyć.
Tajen skinął głową. Wstał.
Frel twierdzi, że znalazł chętnych do przystąpienia do rebelii wśród gości w swoim pensjonacie, powiedział. Sprawdzę ich. Potem popytam ludzi, którzy informowali nas już o mocnych stronach sojuszników Reina i ich posunięciach, czy mogę bezpiecznie odwiedzać światy, w których bywają.
Jira zasępiła się.
Odwiedzać? Przecież największe niebezpieczeństwo w czasie podróży między światami grozi nam blisko siedzib jego popleczników.
Możliwe, że mniejsze niż we wszystkich innych światach.
Zdziwiłbym się, gdyby nie zawarli z Reinem umowy, na której mocy ich światom wolno handlować z innymi światami.
A dzięki temu powstałoby między takimi miejscami wiele wyraźnych szlaków.
Zamyśliła się i nagle uśmiechnęła. Dzięki, Tajenie. Nie wiem, co bym bez ciebie zrobiła.
Ukłonił się leniwie. To zaszczyt móc ci służyć, pani.
Przewróciła oczami.
Wynocha.
Kiedy zmierzał do pensjonatu, w którym mieszkał Frel, panująca wokół cisza już go nie uspokajała. Choć wszyscy buntownicy marzyli o pokonaniu Reina, większość sądziła, że szanse na to są niewielkie. Jego sojusznicy musieli być od niego słabsi, więc prawdopodobnie łatwiej byłoby się ich pozbyć. Problem w tym, że nikt nie znał ich mocy. Równie dobrze mogliby niemal dorównywać pod tym względem Reinowi. Kilkoro żyło już ponad kilkaset cykli. Jeżeli miałoby to świadczyć o ich sile, to buntownicy powinni wziąć na cel tych, po których widać było upływ czasu, albo tych, którzy urodzili się na tyle niedawno, że ich młodość nie była wynikiem wykorzystania magii.
Na przykład takich jak Tajen, zadrżał. Niektórzy z popleczników Reina zasługiwali na nienawiść buntowników, ale jeśli nie byli tacy straszni, jak o nich mówiono? A jeśli nie mieli wyboru? Jeśli starali się w ten sposób coś lub kogoś chronić? Albo nie przewidzieli konsekwencji swoich poczynań?
Dotarł do pensjonatu Frela i spotkał się z kimś, kto mógłby dołączyć do buntu. Przeglądając myśli przybywających buntowników, Frel zauważył, że kobiety mieszkające w tym samym domu co on, matka i córka, są magami i żywią urazy do Reina. Ich mężowie odwiedzali jeden ze światów w pewnej odległości od domu i właśnie wtedy powrócił Rein. Od tamtej pory ich nie widziano. Kobiety wyruszyły na pielgrzymkę w nadziei, że spotkają kogoś, kto widział ich mężów w tamtym świecie, a tymczasem dowiedziały się, że zostali zamordowani.
Współczuję wam z powodu tej straty, rzekł Tajen, prowadząc je do domu Jiry.
Na pewno chcecie to zrobić.
Mój ojciec mawiał, że nigdy nie należy podejmować decyzji pod wpływem gniewu, alkoholu albo smutku.
Kobiety wymieniły się spojrzeniami.
W ich myślach Tajen dostrzegł, że zastanawiają się, jak wyjaśnić, że nie wyszły za mąż z miłości.
Szok już minął, powiedziała córka o imieniu Moro. Upłynęło wiele dni, od kiedy dowiedziałyśmy się o ich śmierci.
Nie chciałybyście wrócić do domu, żeby powiadomić ich rodziny?
Obie zaprzeczyły ruchem głowy, aż zakołysało ich starannie zaplecionymi fryzurami.
Gdybyśmy wróciły, stałybyśmy się własnością patriarchy, wyjaśniła matka, Domo.
Tajen uśmiechnął się ze zrozumieniem.
Ich strata to nasz zysk. Po drodze przez miasto opisały mu swój świat. Każda niosła na ramieniu małe futrzaste zwierzątko z długim, puszystym ogonem. Wyjaśniły, że to poi-poi i oprócz tego, że są domowymi pupilami, bronią też ludzi podczas snu przed owadami, które składają w uszach jaja. Kiedy spytały Tajena, czy on też ma jakieś zwierzątko, wyjął z kieszeni kurtki lotniczej żuczka, ale poi-poi próbowały go atakować. Kiedy wreszcie dotarli do celu, z zadowoleniem zauważył, że podano już posiłek dla Dżiry i nieustannie odwiedzających ją gości. Jadł, a kobiety powtarzały swoją historię. Czyli w waszym świecie wszystkie kobiety uczą się magii, jeżeli posiadają odpowiednie zdolności, choć wcześniej było inaczej? Spytała Dżira. Moro pokiwała głową. 30 cykli temu, za pozwoleniem Reina, Inekera założyła szkołę magii dla kobiet. Wcześniej niczego nas nie uczono. Uśmiech kobiety był chłodny i twardy jak stal. Wybierała spośród nas te, które miały jej służyć, a niektóre odsyłała, by służyły Reinowi i jego sojusznikom. Dżira zmrużyła oczy. Na czym polegała taka służba? Jasne warkocze zakołysały się. Dla niej wykonywałyśmy pracę w domu. Nie wiemy, czego oczekiwali pozostali. Żadna z tamtych kobiet nie wróciła. Całe szczęście, że ja i córka nie jesteśmy na tyle potężne, żeby nas wybrano, oznajmiła Domo. Ale też nie przewidziałam, że stracę męża i zięcia. Współczuję wam, rzekła Dżira i pochyliła się. Co jeszcze możecie mi powiedzieć o Inekerze? Jak wygląda? Wiekiem jest bliższa mnie niż córce, rzekła Domo. Ma czarne włosy, bladą cerę. Jest wysoka. Czyli nie potrafi powstrzymać procesu starzenia się? Matka pokręciła głową. Nie wiem, możliwe, że nauczyła się dopiero w późniejszym wieku i nie wie, jak się odmłodzić. Być może... Dżira uzupełniła szklanki kobiet. Widziałyście, jak posługuje się magią? Tajen obserwował pojawiające się w ich głowach wspomnienia. Widziały imponujące rzeczy, które uczyniła dzięki magii, chociaż większość była raczej na pokaz i nie wymagała wielkiej mocy. Wyczuł jednak narastającą ekscytację Dżiry. Czy przebywa głównie w waszym świecie? Tak. A opuszcza go regularnie? 3 w ciągu cyklu wybiera się tu na pielgrzymkę. Kiedy przypada kolejna? Domo chwilę się zastanawiała. Niedługo. Musiałabym policzyć, ale mniej więcej za 20 dni świątynnych. Wszystkie 3 kobiety miały na twarzach lodowate uśmiechy i nie musiały czytać sobie w myślach, żeby wiedzieć, co chodzi im po głowach. Tajen również nie musiał, ale i tak spojrzał. Matka i córka czuły podniecenie na myśl, że mogłyby się pozbyć ze swojego świata kobiety, która wysłała tyle dziewcząt w nieznane. Dżira powściągała jednak emocje. Nie chciała bowiem podejmować żadnych decyzji, dopóki nie upewni się, że jej pomysł się powiedzie. Potrzebowali więcej informacji zarówno o Inekerze, jak i o innych sojusznikach Reina. I szkolenia. Znacznie więcej szkolenia. Zatarła ręce. No dobrze. Którędy prowadzi tu szlak z waszego świata i czy Inekera handluje z sąsiednimi światami? Tajen milczał, gdy Dżira starała się wydobyć z kobiet jak najwięcej wiadomości i zaprzeczył, gdy zapytała, czy ma do nich jakieś pytania. Kiedy znów zostali sami, spojrzała na niego i roześmiała się. Nie martw się, Tajenie, nie chwycę za włócznie przy najbliższej okazji. Z moich pytań domyśliły się, nad czym się zastanawiamy, dlatego musimy w równym stopniu zainteresować się wszystkimi sojusznikami Reina, żeby nikt nie odgadł, kogo weźmiemy na cel. Kiwnął głową, lecz nie starał się ukryć niepokoju. Ale któregoś z nich zamierzasz zaatakować? Tak, sprowadź tu przywódców grup, powiedziała. Chcę o tym porozmawiać. Są wśród nich tylko ci o największej mocy, nie najmądrzejsi ani najlepiej wyszkoleni w strategii, przypomniał jej. Wiem, ale nie mogę konsultować się z najsłabszymi, na wypadek, gdyby ktoś zajrzał w ich myśli. A muszę porozmawiać o tym z kimś oprócz ciebie. Spojrzała na niego bez emocji. Przykro mi. Jesteś mądry, Tajenie, i ufam ci. Ale chcę poznać różne punkty widzenia, nawet jeśli większość tych planów okaże się nierozważna albo niewykonalna. Kto wie, może ktoś wpadnie na jakiś genialny pomysł.
Wzruszył ramionami.
Nie mam nic przeciwko, pod warunkiem, że nie przestaniesz mnie słuchać.
Uśmiechnęła się od ucha do ucha. Zawsze cię słucham, Tajenie. Nie mówisz wiele, ale kiedy już się odzywasz, zawsze warto wysłuchać tego, co masz do powiedzenia.